Lekcja druga, 8 października. Śmierć w grzesznym świecie. Sobota po południu, 1 października. Tekst pamięciowy. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian 5:12. Chrystus jest boskim przedstawicielem, przez którego Bóg stworzył wszechświat i ziemię. Zobacz Ewangelia Jana 1:1-3 i 10. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. List do Kolosan 1:16. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. List do Hebrajczyków 1:2. Ostatnio, ukres tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Gdy Bóg Ojciec w sposób szczególny uhonorował Chrystusa i ogłosił, że razem stworzą nasz świat, Lucyfer był zazdrosny o stanowisko Jezusa Chrystusa i zaczął knuć przeciwko niemu. Po wyrzuceniu z nieba szatan postanowił zniszczyć szczęście Adama i Ewy na ziemi, wiedząc, że zasmuci tym niebo. Wyobrażał sobie, że jeśli uda mu się w jakikolwiek sposób skłonić ich do nieposłuszeństwa, Bóg będzie zmuszony poczynić jakieś kroki, żeby móc darować im przestępstwo. A wtedy Lucyfer i upadli aniołowie będą mogli dostąpić wraz z ludźmi miłosierdzia Bożego. Będąc w pełni świadome strategii szatana, Bóg ostrzegł Adama i Ewę, by nie wystawiali się na pokusę. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 2:16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. To znaczy, że nawet gdy świat był jeszcze doskonały i niewinny, już istniały wyraźne nakazy, do przestrzegania których ludzie byli zobowiązani. W tym tygodniu zastanowimy się nad upadkiem Adama i Ewy, a także nad tym, jak grzech i śmierć opanowały świat i jak Bóg zasiał nasienie nadziei dla ludzkości już w Edenie. Niedziela, 2 października. Napięta sytuacja. Świat, który wyszedł z rąk Stwórcy, był doskonały. Śmierć była nieznanym doświadczeniem dla Adama i Ewy. W takiej sytuacji Bóg przybył do Edenu i ostrzegł ich: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:16-17. Jak pierwsza Księga Mojżeszowa 2:16-17 ukazuje prawdę o wolnej woli w doskonałym Edenie? Czy Bóg musiałby ostrzegać ludzi przed czymkolwiek, gdyby nie byli w stanie dokonywać naprawdę wolnych wyborów? Jakiś czas po tym Bożym ostrzeżeniu szatan przybrał postać węża i pojawił się w Edenie. Wówczas to Ewa zauważyła węża z przyjemnością i bez jakiejkolwiek obawy spożywającego zakazany owoc. Nic nie wskazywało na to, by wąż miał paść martwy. On sam spożył zakazany owoc, a mimo to nic złego mu się nie stało. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:1-4. Dlaczego słowa węża mogły brzmieć przekonująco w uszach Ewy? A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Z punktu widzenia ludzkiej logiki argument węża brzmiał znacznie bardziej przekonująco niż słowa Boga. Po pierwsze, w świecie przyrody nie istniały dotąd żadne dowody na istnienie grzechu i śmierci. Po drugie, wąż zjadł owoc z zakazanego drzewa i najwyraźniej mu to dobrze posłużyło. Dlaczego zatem Ewa nie miałaby go spróbować? Boży zakaz wydawał się zbyt ograniczający oraz pozbawiony sensu. Niestety, dokonując wyboru między dwoma sprzecznymi stwierdzeniami, Ewa zlekceważyła trzy podstawowe zasady. 1. Ludzki umysł nie zawsze jest najbezpieczniejszym kryterium oceny w sprawach duchowych. 2. Słowo Boże może się wydawać nielogiczne i bezsensowne, ale zawsze jest prawdziwe i wiarygodne. 3. Są rzeczy niekoniecznie złe, ale zakazane zostały przez Boga w ramach próby posłuszeństwa. Powinniśmy być świadomi tego, że doświadczenie Ewy w Edenie nie jest jedynym takim przypadkiem w historii. Każdego dnia i w każdej godzinie wybieramy między Słowem Bożym, które wśród większości ludzi nie jest popularne, a zwodniczymi wezwaniami otaczającej nas kultury. Nasze wybory mają wieczne konsekwencje. W jaki sposób wyraźna nauka Biblii jest sprzeczna z postępowaniem uznawanym za normalne w świecie? Poniedziałek, 3 października. Zwiedziona przez węża. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:1-7. Jaki miernik wybrała Ewa, dokonując wyboru między słowami Boga a słowami węża? A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju jest jednym z najwyraźniejszych przykładów w psychologii kuszenia. Bóg ostrzegł Adama i Ewę, że jeśli zjedzą owoc z zakazanego drzewa, z pewnością umrą. Przybrawszy postać węża, szatan posłużył się rozmaitymi środkami sztuki wymowy, by zwieść Ewę do grzechu. Po pierwsze uogólnił konkretny Boży zakaz. Zapytał Ewę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Ewa odpowiedziała, że zakaz dotyczy tylko jednego drzewa, jeśli spożyją jego owoc czy choćby go dotkną, z pewnością umrą. Wtedy szatan wprost sprzeciwił się twierdzeniu Boga. Powiedział stanowczo, na pewno nie umrzecie. W końcu szatan oskarżył Boga o celowe zatajenie ważnej wiedzy przed Ewą i jej mężem. Zwodziciel oświadczył, Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Wiedziona ciekawością Ewa wkroczyła na zakazany grunt szatana. Tam została zmuszona do wyboru, czy pozostanie wierna Bożemu zakazowi, czy przyjmie zwodnicze argumenty szatana. Zwątpiwszy w słowo Boga, kierowała się własnymi zmysłami, doświadczalną metodą opartą na własnej obserwacji, by zdecydować, które z dwóch sprzecznych twierdzeń przyjąć jako prawdziwe. Po pierwsze Ewa zobaczyła, że z dietetycznego punktu widzenia drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. Po drugie zobaczyła, że z estetycznego punktu widzenia owoce były miłe dla oczu. Po trzecie na podstawie logicznej analizy uznała, że były godne pożądania dla zdobycia mądrości. Tak więc w swoim umyśle z pewnością miała dobry powód, by usłuchać słów węża i spożyć owoc z zakazanego drzewa. Niestety, to właśnie uczyniła. Niektórzy twierdzą, że wszelka wiedza jest przydatna, pod warunkiem, że zachowujemy tę, która jest dobra. Jednak tragiczne doświadczenie Adama i Ewy w Edenie świadczy o tym, że wiedza sama w sobie może być szkodliwa. Są rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć. Czego to biblijne sprawozdanie uczy nas o tym, jak łatwo przychodzi nam tłumaczenie i usprawiedliwianie naszych grzesznych wyborów? Wtorek, 4 października. Nie umrzecie. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 3:4. Na jakie różne sposoby kłamstwo to było powtarzane wielokrotnie przez wieki. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Jednym z przejawów tego kłamstwa jest niemal powszechna wiara w nieśmiertelną duszę. Wiara taka była podstawą wielu starożytnych religii i filozofii. W starożytnym Egipcie, kierując się tą wiarą, mumifikowano zwłoki i budowano monumentalne grobowce, takie jak piramidy. Teoria nieśmiertelności duszy stała się też jednym z filarów greckiej filozofii. Na przykład w filozoficzno-politycznym dziele starożytnego greckiego filozofa Platona 424-348, zatytułowanym Państwo, znajdujemy takie oto słowa Sokratesa 469-399, innego greckiego filozofa, wypowiedziane podczas rozmowy z Glaukonem: czy nie zauważyłeś, że nieśmiertelna jest dusza i nie ginie nigdy? Ten sam autor w innym swoim filozoficznym dziele, zatytułowanym Fedon, przytacza podobne słowa Sokratesa: dusza jest bardziej niż cokolwiek innego nieśmiertelna i niezniszczalna, a nasze dusze rzeczywiście będą w Hadesie. Powyższe poglądy filozoficzne ukształtowały sposób myślenia ludzi w zachodniej kulturze, w tym także nawet w poapostolskim chrześcijaństwie. Jednak pojawiły się one znacznie wcześniej, jeszcze w Edenie, wymyślone przez samego szatana. Kusząc Ewę, szatan zapewnił ją kłamliwie: na pewno nie umrzecie. Tym usilnym twierdzeniem szatan postawił swoje słowo ponad słowem Boga. W przeciwieństwie do rzekomej nieśmiertelności duszy, czego uczą wymienione poniżej wersety, zobacz Księga Psalmów 115:17. Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Ewangelia Jana 5:28-29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Księga Psalmów 146:4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Ewangelia Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Pierwszy list do Koryntian 15:51-58. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Szatańska teoria naturalnej nieśmiertelności duszy przetrwała aż do naszych czasów. Książki, filmy i programy telewizyjne popularyzują pogląd, że po śmierci człowiek przechodzi w inny stan świadomości. Niestety, pogląd ten jest głoszony także z chrześcijańskich kazalnic. Nawet nauki ścisłe angażują się w szerzenie tego kłamstwa. W Stanach Zjednoczonych powstała pewna fundacja, która ma na celu stworzenie technologii umożliwiającej kontaktowanie się ze zmarłymi, którzy rzekomo nadal istnieją jako osoby postmaterialne. Skoro kłamstwo to jest tak popularne, nie jest zatem rzeczą dziwną, iż zwiedzenie to odegra kluczową rolę w ostatnich wydarzeniach w dziejach ludzkości. W jaki sposób kłamliwa teoria nieśmiertelnej duszy przejawia się w Twojej kulturze? Dlaczego w tej sprawie musimy polegać na Słowie Bożym, a nie na własnych zmysłach, odczuciach? Środa, 5 października. Skutki grzechu. Jakie są zasadnicze konsekwencje grzechu według pierwsza Księga Mojżeszowa 3:7-19? Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. List do Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Będąc oczarowana przekonującą mową węża, Ewa nie wzięła pod uwagę dalekosiężnych konsekwencji swojej decyzji. Samo zjedzenie owocu z zakazanego drzewa nie miało większego znaczenia. Liczyło się przede wszystkim to, co symbolizowało zakazane drzewo. Przez to nieposłuszeństwo Ewa okazała bowiem niewierność wobec Boga i przeszła na stronę szatana. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju opisuje upadek Adama i Ewy oraz pierwsze tragiczne konsekwencje tego wydarzenia. Z teologicznego punktu widzenia Adam i Ewa zostali opanowani przez teofobię lęk przed Bogiem i ukryli się przed Stwórcą. Z psychospołecznego punktu widzenia zawstydzili się i zaczęli się nawzajem oskarżać. Z fizycznego punktu widzenia poczuli smak potu i bólu, a z czasem zestarzeli się i umarli. Z ekologicznego punktu widzenia świat przyrody uległ zwyrodnieniu. Eden zaczął tracić swoje wcześniejsze piękno i doskonałość. Gdy Adam i jego towarzyszka widzieli więdnące kwiaty i opadające liście, pierwsze oznaki skażenia, płakali bardziej, niż dziś ludzie opłakują śmierć bliskich. Obumieranie kruchych i delikatnych kwiatów sprawiało im smutek, ale gdy wspaniałe drzewa traciły swe liście, widok ten przypominał im o tym, iż śmierć jest udziałem wszystkiego, co żywe. Adam i Ewa nie umarli natychmiast w tym sensie, że nie utracili życia, ale gdy tylko zgrzeszyli, zaciążył nad nimi wyrok śmierci. Bóg powiedział Adamowi: w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:19. Upadek przyniósł tragiczne konsekwencje dla całej ludzkości. Apostoł Paweł wyjaśnia, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian 5:12. Smutnym i bolesnym faktem jest to, że jak wszystkie poprzednie pokolenia, tak i my cierpimy konsekwencje tego, co stało się w Edenie. Jakże wdzięczni powinniśmy być Bogu za to, że dzięki Jezusowi i Jego ofierze mamy nadzieję wiecznego życia w świecie, w którym nigdy więcej nie będzie grzechu. Gdy rozmyślamy nad tragicznym doświadczeniem Ewy, czego możemy się nauczyć z niego o konsekwencjach naszych własnych grzesznych czynów? Czwartek, 6 października. Pierwsza ewangeliczna obietnica. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15 i 21. Jaka nadzieja dla ludzkości została wyrażona w tych wersetach? I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju opisano początek straszliwej tragedii, jaka stała się udziałem świata wskutek upadku pierwszych ludzi. Wszystko się zmieniło. Adam i Ewa wyraźnie widzieli różnicę między światem sprzed upadku i po nim. Jednak gdy byli zniechęceni i zrozpaczeni, Bóg podtrzymał ich na duchu, dając im nadzieję na przyszłość. Przeklinając węża, wyraził jednocześnie nadzieję, która stała się udziałem ludzi dzięki przyszłemu Mesjaszowi. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15. Słowo nieprzyjaźń, hebrajskie eiwach, wskazuje nie tylko na długotrwały wszechświatowy konflikt między dobrem a złem, ale także na osobistą odrazę wobec grzechu, jaka dzięki łasce Bożej została zaszczepiona w umyśle człowieka. Z natury jesteśmy ludźmi zupełnie upadłymi i niewolnikami grzechu. Jednak łaska, jaką Chrystus obdarza każdego człowieka, tworzy w nas nieprzyjaźń wobec szatana. Ta nieprzyjaźń, Boży dar dany ludziom jeszcze w Edenie, pozwala nam przyjąć zbawienną łaskę Boga. Bez tej nawracającej łaski i odnawiającej mocy ludzkość byłaby skazana na niewolę w rękach szatana i spełnianie jego wszystkich zachcianek. Bóg posłużył się symboliczną ofiarą ze zwierzęcia, by zilustrować mesjańską obietnicę. Złożenie według specjalnych wskazówek Bożych pierwszej ofiary za grzech było dla Adama bardzo przykrym obrządkiem. Trzeba było podnieść rękę i odebrać życie, które jedynie Bóg daje, aby móc złożyć ofiarę za popełnione przestępstwo. Adam po raz pierwszy zobaczył śmierć. Gdy patrzył na krwawiącą ofiarę i jej przedśmiertne drgawki, wspominał obietnicę Syna Bożego, na którego ta ofiara wskazywała, a który miał stać się ofiarą za grzech wszystkich ludzi. Przeczytaj drugi list do Koryntian 5:21 i list do Hebrajczyków 9:28. Czego wersety te uczą o pierwszym objawieniu danym ludziom w Edenie? Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Hebrajczyków 9:28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Wiedząc, że ostatecznie umrą, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 3:4 i 22-24. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Adam i Ewa opuścili Eden, ale nie odeszli nadzy ani we własnych figowych przepaskach. Bóg uczynił dla nich odzienie ze skór i przyodział ich, co jest symbolem okrycia jego sprawiedliwością. Zobacz Księga Zachariasza 3:1-5. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. Ewangelia Łukasza 15:22. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Tak więc już na początku, zaraz po upadku, jeszcze w Edenie Ewangelia została objawiona ludzkości. Piątek, 7 października. Do dalszego studium. W nieodległej przeszłości podjęto badania nad zjawiskiem nazwanym przeżyciem z pogranicza śmierci. Sytuacje te zdarzają się, gdy ludzie umierają w tym sensie, że ustaje akcja serca i oddychanie, a następnie powracają oni do życia. Niektórzy z tych ludzi opowiadają fantastyczne rzeczy o tym, że znaleźli się w innym wymiarze istnienia i spotkali się z jakąś świetlistą postacią. Zdarza się, że opowiadają o spotkaniach z dawno już zmarłymi bliskimi im osobami i przyjaciółmi. Wielu ludzi, w tym także chrześcijan, którzy nie rozumieją prawdy o śmierci, wierzy, że historie te dowodzą nieśmiertelności duszy. Jednakże co powinno być najwyraźniejszym ostrzeżeniem, które wielu przeocza, większość z tych, którzy przeżyli takie rzeczy, twierdzi, że duchowe istoty, z którymi się spotkali, przekazały im słowa pocieszenia, miłości, pokoju i dobroci. Jednak nie mówiły nic o zbawieniu w Chrystusie, a tym bardziej o grzechu i sądzie. Skoro owe duchowe istoty zaznały życia po śmierci, czy nie powinny przynajmniej wspomnieć o podstawowych prawdach chrześcijaństwa? To, czego one uczą, brzmi jak dogmaty New Age, a ludzie ci wydają się mniej chrześcijańscy po śmierci niż za życia. Czy to nie dziwne, że chrześcijanie, którzy rzekomo są już w niebie, nie mają nic do powiedzenia o chrześcijaństwie, ale bardzo dużo o sentymentalnych zmyśleniach New Age? Otóż ludzie, którzy doświadczyli przeżycia z pogranicza śmierci, padli ofiarą zwiedzenia ze strony tej samej siły, która zwiodła Ewę w Edenie, i to przy pomocy tego samego kłamstwa. Więcej o tym w 11 lekcji. Pytania do dyskusji. 1. Jak przypadek Adama i Ewy dowodzi, że Boże przebaczenie niekoniecznie usuwa wszelkie konsekwencje grzechu? Dlaczego zawsze należy pamiętać o tej ważnej prawdzie? 2. Miejsce, gdzie rosło drzewo poznania dobra i zła, było terenem zakazanym, miejscem udostępnionym wrogowi ludzi. Na jaki zakazany grunt nie powinniśmy wstępować, by nie narażać się na zwiedzenie przez kusiciela? 3. Szatan usiłuje doprowadzać wyznawców Boga do przekonania, że wymagania Chrystusa są mniej ścisłe, surowe, niż kiedyś oni wierzyli, a przez dostosowanie się do świata będą mogli wywierać większy wpływ na ludzi zaświeconych. Co powinniśmy czynić, by nie wpaść w pułapkę takiego myślenia?